Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć o starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, stoję przed wami z wielką pokorą i chciałbym podzielić się pewną refleksją na temat dzisiejszej liturgii słowa. Ale zanim to uczynię, chciałbym podziękować pani Basi za tak piękne śpiewanie psalmu. Ja nie wiem, czy to był pierwszy raz, kiedy pani Basia śpiewała publicznie. Nie był pierwszy raz, ale się stresowaliście, mogę to oczywiście powiedzieć. Pięknie, to trzeba docenić, że się odważyła, jest tutaj, śpiewa i pięknie to wykonała. Pani Basiu, dziękuję. Tak, należą się brawa. Myślę, że tak. Bo każdy jest ważny, każdy pełni jakąś funkcję tutaj i to jest też piękne. Moi drodzy, pozwólcie na to, że kilka takich głównych myśli, które gdzieś zrodziły się w mojej głowie po przeczytaniu fragmentu tej Ewangelii, niesamowitej w każdym bądź razie. Ale zanim o tym opowiem, chciałbym, żebyśmy poznali pewien kontekst tego wydarzenia. Kiedy spojrzymy na ten fragment, który słyszeliśmy właśnie w Ewangelii, ten fragment poprzedza inne wydarzenie. One jest połączone z tym, które usłyszeliśmy. Jezus wzywa swoich uczniów, jest w Cezarei Filipowej, widzi dużą skałę i pyta się uczniów, za kogo mnie uważają. Tłumy. Powiadają za Jana Chrzciciela, za jednego z proroków, Eliasza. Nagle odzywa się Piotr, kiedy Jezus kieruje słowa do apostołów, a wy za kogo mnie uważacie? Dobra, poznałem najpierw opinię, za kogo mnie ludzie uważają, a teraz zwraca się bardzo konkretnie do apostołów i mówi, za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz. Jezus mu odpowiada na te słowa, Szymonie, ty jesteś skałą i na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Nie ciało ci odjawiło i krew, tylko mój Ojciec, który jest w niebie. I zaraz po tym wydarzeniu, w tym samym momencie, kiedy Jezus zaczyna mówić o tym, że musi iść do Jerozolimy, tam będzie cierpieć, zostanie odrzucony przez arcykapłanów, uczonych w piśmie, Piotr bierze go na bok Jezusa Chrystusa i mówi, nie, to cię nie może spotkać. Może ten pewny Piotr, który słysza te słowa od Jezusa, ty jesteś skałą, mówi do Jezusa, ciebie to nie może spotkać. Jezus mu odpowiada, zejdź mi z oczu, szatanie. Dosyć ostro Jezus nazywa Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Żeby lepiej zrozumieć to wydarzenie, warto sięgnąć do oryginału, czyli do języka greckiego. Tam w tym fragmencie, kiedy czytamy to, ten fragment w języku greckim, oryginalnym języku Pisma Świętego, Ewangelii, ewangelista podaje, że Piotr szedł przed Jezusem. I kiedy Jezus mu mówi, zejdź mi z oczu szatanie, Jezus dokładnie mówi, zajmij swoje miejsce za mną. Za mną. Nie przede mną. I od razu kojarzą się w głowie słowa, kiedy Jezus powołuje apostołów, mówi tak, pójdźcie za mną, nie przede mną. Ja jestem tym, który wskazuje drogę. Ja jestem tym, który wskazuje na prawdę. Ja jestem tym, który głosi nawrócenie, głosi Ewangelię. Naśladujcie mnie. I to, moi drodzy, oczywiście rodzi się też we mnie pytanie, czy nie ma czasem takich momentów w moim życiu, w którym chcę być przed Bogiem, być źródłem prawdy, moralności, nie pytając się o wolę Boga w moim życiu, czy próbuję sobie poukładać życie według mnie. To ważne pytanie. Czy jestem przed, czy za Jezusem Chrystusem? Bycie za Jezusem Chrystusem i naśladowanie, to jest nasza droga, to jest droga chrześcijańska. To my nie decydujemy, nie pokazujemy Jezusowi, jaka jest droga. Tylko On nam pokazuje, jak mamy żyć. I daje nam Ewangelię. To jest piękne. Kiedy odwrócimy ten porządek, kiedy człowiek staje na miejscu Boga, to dzieje się tragedia. I tutaj wystarczy popatrzeć na historię, kiedy były takie momenty w historii przecież świata, kiedy człowiek stał się, chciał się stać jak Bóg. I wiemy, do jakiej tragedii to doprowadziło. Dokładnie wiemy z historii. I tak się dzieje. To jest jedna myśl. I druga myśl, której chciałbym trochę czasu też poświęcić, to postawa Piotra, kiedy mówi Jezusowi Chrystusowi, kiedy Jezus mówi o cierpieniu, to też ciekawe, Piotr tylko skupia się na tych słowach, które Jezus mówi o cierpieniu, że zostanie odrzucony, że będzie cierpieć, jakby w ogóle nie zauważając tego, że Jezus mówi, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Bo to też w tym jest, Jezus gdzieś to wypowiedział, że zmartwychwstanie po trzech dniach. Piotr w ogóle się do tego nie odnosi, tylko odnosi się do cierpienia. I ktoś by mógł powiedzieć, no przecież po ludzku to naturalne, nie chce, żeby jego mistrz, za tym, za którym idzie, miał cierpieć. No po ludzku można to zrozumieć. Ale chodzi o coś głębszego. Można się pytać o postawę, naszą postawę wobec cierpienia. Wobec cierpienia. Czy szukania sensu cierpienia. I oczywiście po ludzku tutaj chciałbym to zaznaczyć, że my mamy prawo pytać Boga, jeśli spotyka nas cierpienie, trudność, jakieś wydarzenie, które nas przerasta, kiedy dowiadujemy się o chorobie, kiedy musimy pożegnać kogoś bliskiego, to naturalne, że po ludzku cierpimy i pytamy się. I mamy prawo pytać Boga, dlaczego się tak dzieje, bo to ludzkie jest. To ludzkie jest. Viktor Frankl, jeden ze znanych psychologów tutaj związanych z Wiedniem, należących do jednych z najwybitniejszych także psychologów szkół wiedeńskich, trzy szkoły wiedeńskie. Jedna związana z Freudem, druga z Adlerem i trzecia z Franklem, Wiktorem Franklem. Ciekawa postać. Był psychiatrą, psychologiem, twórca logoterapii, czyli terapii sensem. Pracował z ludźmi, którzy przychodzili w kryzysie, w depresji, żeby ludzie odnaleźli sens swojego życia. Nawet najtrudniejszych wydarzeń, których spotkało. I chciałbym zacytować słowa z pięknej książki jego pod tytułem związany z sensem. Przepraszam, wleciało mi teraz z głowy. Tak to jest. Poszukiwaniu sensu. Teraz się przypomniało. Pozwólcie na cytat. Głównym celem człowieka nie jest dążenie do przyjemności ani unikanie bólu, lecz właśnie poszukiwanie w swoim życiu sensu. Dlatego właśnie jesteśmy nawet gotowi cierpieć, Oczywiście pod warunkiem, że nadamy swojemu cierpieniu jakieś znaczenie. I to jest mocno związane z chrześcijaństwem. On nie był chrześcijaninem, był Żydem, ale wyczuwał tą intuicyjnie, wyczuwał, o co chodzi w cierpieniu. Niekoniecznie musimy go rozumieć, ale próbujemy nadać sens temu wszystkiemu, co nas spotyka. Piotr nie znalazł sensu cierpienia Jezusa Chrystusa, czy zapowiedzi cierpienia Jezusa Chrystusa. Nie widział tego, że On jest Mesjaszem prawdziwie, że przychodzi zbawić człowieka. Odnaleźć sens w cierpieniu. I o to nie chodzi w życiu, żeby unikać bólu. Oczywiście po ludzku nie narażamy się na ból, bo nie byłoby to chrześcijańskie. Ale przecież wiemy, jakie są realia życia, że cierpienie nas spotyka, że się jednak konfrontujemy z cierpieniem. I druga myśl związana z cierpieniem. Czy mamy prawo pytać Boga, kłócić się z Bogiem, pytać o sens tego wszystkiego, co nas spotkało? Mamy prawo. Mamy prawo. Oczywiście, kiedy spotyka nas cierpienie, trudność, kiedy jesteśmy w sytuacji granicznej swojego życia, może była kiedyś taka sytuacja w waszym życiu, ja sobie przypominam taką z mojego życia. Ile się we mnie wtedy pytań zrodziło? Ile pretensji do Boga? Ile pytania o sens tego wszystkiego, o miłość do Pana Boga? O to, jak On może tak postępować z dzieckiem, które kocha? Nie mieliście takich pytań, kiedy spotkało was coś trudnego w życiu? Mamy do tego prawo. Mamy do tego prawo. Co więcej, ksiądz profesor Jerzy Szymik, dogmatyk, znawca Benedykta XVI, kiedyś wypowiedział takie słowa dotyczące naszej relacji wobec ludzi cierpiących. Wypowiedział takie słowa: cierpiący człowiek ma cienką skórę, wyczuwa natychmiast drętwą mowę, frazesy odległe od realiów życia, nie mówiąc o jakichkolwiek fałszywych postawach. Kto z nas chce słyszeć takie słowa, kiedy cierpi? Bóg tak chciał, wszystko będzie dobrze, dasz sobie radę, weź się w garść. Wiemy, że to jest niewystarczające. Jak się mam w garść? Wziąć się w garść, jeśli umiera ktoś bliski? Jak się mam wziąć w garść, jeśli przeżywam depresję, jest mi trudno? Chcę, ale nie potrafię. Najważniejsze w takim momencie, towarzysząc człowiekowi, jest obecność drugiego człowieka przy osobie cierpiącej. Nawet nie słowa. Ja myślę, że to z naszej strony osób, które towarzyszą ludziom cierpiącym, wymaga olbrzymiej pokory. Ja nie muszę mieć zawsze gotowej odpowiedzi na problemy ludzkie. Ja nie zawsze muszę wyjść z takim słowem, które tej osobie pomoże. Nie zawsze przecież wiemy, że to jest trudne. Pozwólmy też czasami przeżyć tej osobie ten trudny czas. Jak? Być przy niej. Przytulić, podać rękę, dać jej to przekonanie, że jestem w stanie tą osobę wysłuchać. Że ona ma to poczucie, że nie jest sama, że ktoś jest przy tej osobie. Że ktoś stara się o tą osobę. Czasem tyle wystarczy. To więcej mówi niż słowa, nasza postawa. Oczywiście słowa też są ważne. Ja nie chcę, żebyśmy sobie pomyśleli, że te słowa nie są ważne, które wypowiadamy, ale chodzi o coś głębszego, chodzi o naszą postawę. Pomyślcie sobie, co byście chcieli usłyszeć, kiedy przypomnijcie sobie taki moment w waszym życiu, kiedy może było jakieś takie trudne doświadczenie. Co wam pomagało? To, że ktoś jest. Że mam poczucie, że ja mogę o każdej porze do kogoś zadzwonić, że mnie wysłucha. Czy mamy prawo krzyczeć do Boga wtedy? Powołam się na kardynała Ratzingera, który w latach 70. wygłosił rekolekcję w Adwencie w radiu, kiedy był kardynałem i między innymi podjął temat cierpienia. Te słowa Ratzingera głęboko zapadły w mojej pamięci, czy w moim sercu. Ja to przeczytałem oczywiście. W latach 70. jeszcze nie żyłem. Nie byłem na świecie. Ale przeczytałem je kiedyś i głęboko zapadły w moim sercu. Bardzo ważne dla mnie słowo. One były odkrywcze. Tak wówczas powiedział kardynał Ratzinger. Trzeba zacząć jak Hiob. Znamy historię Hioba, który traci rodzinę, traci majątek, traci wszystko. Niczego winny. Przecież nie zawinął, nie zgrzeszył wobec Boga. Jakże podobna czasem historia do nas, do ludzi, którzy cierpią. Czym oni zawinili? Często. Najpierw trzeba wewnętrznie krzyknąć do Pana Boga we własnej sprawie, mówi kardynał Ratzinger. Bez eufemizmu, czyli bez takiej politycznej poprawności, to, co mam w sercu. I powiedzieć Mu, Bogu, co ze mną czynisz, Boże? Co Ty ze mną czynisz, Boże? Głos Hioba pozostaje autentycznym głosem, który mówi nam również, że mamy prawo tak uczynić. I tutaj pojawiają się ważne słowa, które Ratzinger mówi, a może nawet musimy tak uczynić wobec Boga. Wyrazić swój żal, swoje niezrozumienie, jeśli to odczuwam w swoim sercu. Jeśli to odczuwam w swoim sercu. Potem słucha Hiob, co mówi Bóg. Sprawy się odwracają i ukazują się w innej perspektywie. Dzięki temu przestaje się czuć gnębiony i wiem, że choć w tym momencie, kiedy spotka mnie cierpienie, nie potrafię pojąć miłości, którą jest Bóg, to jednak mogę ufać, że wszystko idzie dobrze. I to jest klucz. Że w takim momencie mogę ufać, nawet jeśli nie wiem, jakie będzie rozwiązanie. Nie wiem, jak skończy się ta diagnoza, którą otrzymałem. Nie wiem, jak skończy się ta trudna sytuacja w moim życiu. Ale mogę mieć ufność, że Bóg ma to w swoich rękach. Niekoniecznie muszę to zrozumieć w tym momencie. Uczy to przeolbrzymiej pokory, ale także jakiejś wielkiej ufności wobec Boga, że On to wszystko ma w swoich rękach. Ty się zatroszczysz, Boże. Deus providebit po łacinie. Ty się zatroszczysz. Ja chciałbym mieć taką postawę. Ile razy cierpiałem, ile razy jakieś trudne doświadczenie mnie spotkało w życiu, nie zawsze tak potrafiłem. Nie zawsze potrafiłem powiedzieć, Boże, ufam Tobie, że ja wiem, że to jest w Twoich rękach. Mam prawo odczuwać ból, mam prawo odczuwać może pretensje do Boga, mam prawo tego nie rozumieć i ja Tobie to mówię. I mówmy to Panu Bogu, On się nie obrazi. Ale kiedy człowiek wyleje w swoim sercu, to pozostaje ta przestrzeń zaufania. Boże, Ty to wszystko masz w swoich rękach. Tyle, żeby nie zagadać was, żeby to zostało, żeby to pracowało w waszych sercach. Niech to pracuje, pomyślcie nad tym, niech to spowoduje coś w waszym życiu. Może ktoś jest teraz w takiej trudnej sytuacji, może to komuś pomoże. A może znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, może warto gdzieś zadzwonić, powiedzieć, jestem do twojej dyspozycji, jesteś ważny, chcę ci jakoś pomóc. To ważne. Zróbmy na koniec powtórkę. Tak jest dydaktycznie poprawnie, jak to jest w szkole, ale mam nadzieję, że się nie czujecie jak w szkole. Pamiętajmy o tym, że nasze miejsce jest, żeby pójść za Jezusem Chrystusem. Nie, żeby On był za nami. On jest źródłem moralności, prawa. On nam pokazuje, jaka jest Ewangelia. I stawiajmy zawsze Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. To jest pierwsza myśl z tego kazania. I druga, mamy prawo wyrazić swój żal, mamy prawo wyrazić swoje niezrozumienie wobec Boga, to nie jest grzech. I prośmy też o to, żebyśmy w takich momentach trudnych potrafili powiedzieć Bogu, nie wiem jak to się skończy, nie wiem jaki będzie finał, ale ja wiem, że Ty to masz w swoich rękach. Ja poddaję się Twojej woli. Ja chcę z Tobą iść. To właśnie nadaje sens temu cierpieniu. I trzecia rzecz. Pamiętajmy, że w cierpieniu ważna jest obecność. przy drugiej osobie. Nawet nie słowa, które wypowiadamy, to często wypowiadamy z dobrej intencji, ale nasza obecność i bycie przy drugiej osobie, szczególnie w momencie, kiedy ta osoba cierpi. Tego życzę, żeby nam tak się udało poprowadzić życie, abyśmy właśnie takimi ludźmi byli. Amen.